kochani w Panu braterstwo, pozwólcie, że ja również chciałbym się z Wami przywitać. Pozwólcie, że przywitam się jeszcze raz, niech zabrzmią słowa zmartwychwstałego Pana Jezusa, pokój Wam. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wśród Was gościć, bo no jakoś tak się składało, że dosyć rzadko te strony, dość odległe, co tu ukrywać, od Krakowa, udaje mi się zaglądać. Najczęściej bywa to przy okazji konwencji w Budziarzach, ale na takim bardziej zborowym nabożeństwie to chyba może drugi raz jestem tutaj u Was, więc tym bardziej jest mi miło Was, braterstwo, tutaj spotkać i wspólnie z Wami radować się Słowem Pańskim. Pozwólcie, że przekażę Wam również bardzo serdeczne pozdrowienia, przede wszystkim od zboru Pana w Krakowie. Bracia i siostry zawsze uczulają na to, że z kimkolwiek mamy kontakt, w jakimkolwiek zborze gościmy, aby przekazywać serdeczne, miłe uczucia braterskie, serdeczne pozdrowienia i życzenia Pańskiej łaski, co z przyjemnością czynię. Jak również chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia i miłe braterskie uczucia od współpracowników, z którymi na co dzień pracujemy w biurze naszego zrzeszenia, od brata Edwarda Pietrzyka, od siostry Haliny Rybkowej, jak również od brata Marka Kamińskiego. Ci braterstwo również Was serdecznie pozdrawiają oraz moja rodzina, siostra Daniela Nawrocka, moja żona, jak również siostra Ola Krawczyk, moja teściowa, która szczególnie też prosiła, aby bardzo gorące uczucia miłości również od niej tutaj dla Was przesłać. Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, być może czasem wydaje nam się, że dla nas, chrześcijan, jako tych obywateli nowej epoki, epoki wieku Ewangelii, w porównaniu z poprzednią epoką prawa zakonu, być może wydaje nam się, że lekcje zapisane na kartach Starego Testamentu może mają nieco mniejszą wagę dla nas, może są nieco mniej istotne, mają mniejsze znaczenie. Czy tak jest rzeczywiście? Czy nasz Pan Bóg, czy nasz Ojciec jest kimś, o kim możemy powiedzieć, że jest zmienny i jeśli czegoś nie tolerował, nie akceptował ileś lat wcześniej, czy po upływie pewnego czasu Pan Bóg zacznie pewne rzeczy uważać za normę postępowania, czy może te rzeczy zaakceptować? Myślę, kochani, że tak nie jest, że Pan Bóg się nie zmienia i apostoł Jakub mówi w swoim liście, w pierwszym rozdziale, a 17 wersecie, określając istotę Pana Boga, że Pan Bóg nie jest kimś zmiennym. Przeczytajmy ten werset. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest istotą bardzo stałą. Kimś, w kim nie ma odmiany, nie ma zaćmienia. I z pewnością w zakresie norm moralnych wyznaczonych przez Pana Boga dla człowieka do przestrzegania nie ma takiej możliwości, że te normy staną się nieaktualne, że podlegają jakimś modyfikacjom, bo Pan Bóg jest niezmienny. Jednym ze źródeł wiedzy o tym, co Panu Bogu jest miłe, co Jemu się podoba, co sprawia Mu przyjemność i co sprawia Mu radość, gdy to czynimy, jest Księga Psalmów. I powiem Wam, braterstwo, niedawno, w sierpniu, mieliśmy możliwość takiego wspólnego czytania właśnie jednego psalmu z tej księgi. Mieliśmy zgrupowanie chóru w Zawoi i tam zastanawialiśmy się nad bardzo pięknym psalmem 119. I jest to dla mnie pewne odkrycie, że również w psalmach jest tak wiele lekcji, tak wiele nauki, z której możemy czerpać korzyść dla naszego codziennego życia, po to, by podobać się Panu Bogu. Jednak chciałbym Was braterstwo uspokoić. Dzisiaj nie będziemy się zastanawiać nad psalmem 119, bo pewnie wiecie, że jest to psalm dość długi i być może brakłoby nam czasu przeznaczonego na to nabożeństwo, żeby ten psalm przeanalizować. Dzisiaj w naszych rozważaniach chciałbym, abyśmy się skoncentrowali nad innym z psalmów, również bardzo pięknym i bardzo bogatym w treść, psalmem 15. I tak chciałbym zatytułować nasze rozważania. Psalm 15, drogowskaz na świętą Bożą górę. Bo myślę, że w naszym życiu, kochani braterstwo, potrzebujemy właśnie takich drogowskazów. Potrzebujemy pewnych wskazówek, które pokażą nam właściwą drogę. Powiedzą nam, jak właściwie powinniśmy w naszym życiu postępować, by móc Panu Bogu się podobać, by mieć pewność, że Pan Bóg akceptuje to, co robimy. I psalm 15, myślę, że jest takim jednym ze wspaniałych drogowskazów. Chciałbym, abyśmy nad jego słowami się w tej chwili pochylili i zastanowili się, co tak naprawdę ten psalm do nas mówi. Przeczytajmy sobie najpierw treść psalmu 15. Przeczytam może najpierw w całości, a później będziemy starać się po kolei analizować jego przesłanie. Psalm 15, psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej, pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Myślę, braterstwo, że na pewno podobnie jak ja odczuwacie, że psalm ten jest naprawdę drogowskazem naszego życia i mówi nam tak wiele na temat tego, w jaki sposób powinniśmy czynić, w jaki sposób żyć, by podobać się Panu Bogu. Najpierw myślę, że powinniśmy zastanowić się, co znaczy namiot Boży lub przybytek, jak pisze w Biblii Gdańskiej, co znaczy góra Boża. Pytania, jakie nam się w związku z tym nasuwają, to co znaczy przebywać w namiocie Bożym? Co znaczy zamieszkanie na Jego górze? Myślę, że określenia te sugerują stan bycia domownikiem Pana Boga, współmieszkańcem Jego domu. Góra Boża, myślę, że nie potrzeba zbyt szerokiego tłumaczenia, co może oznaczać Góra Boża. Myślę, że stan Góry Bożej to uczestniczenie w Bożym Królestwie, czyli stan akceptowania przez Pana Boga. Ta akceptacja, to poparcie ze strony Pana Boga zapewnia wieczne życie i stan pokoju z Bogiem. Zapewne, kochani, w naszych sercach jest wielkie pragnienie, by być godnym tego, by zamieszkać na świętej Bożej górze. By, jak to byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, by mieć stan stałego zameldowania na górze Bożej. Myślę, że wszyscy tego bardzo pragniemy i chcielibyśmy, aby w naszym życiu to stało się realne. Psalm 15 mówi właśnie o tym, jak to osiągnąć przez nasze postępowanie tu i teraz. W jaki sposób możemy udowodnić, że poważnie traktujemy oczekiwania Pana Boga wobec nas. Jak widać, dla Pana Boga istotna jest nie tylko nasza wiedza, ale przede wszystkim to, w jaki sposób z tej wiedzy robimy użytek w naszym życiu. W jaki sposób ta wiedza zmienia nasze postępowanie, w jaki sposób czyni nas lepszymi. W psalmie 15 znajdujemy 10 warunków, których spełnienie jest gwarancją, że znajdziemy swe miejsce w Bożym Królestwie, że zamieszkamy na Jego świętej górze. Może często mówimy czy myślimy, że ofiara i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa jest dla nas ważna i bardzo potrzebna. I tak jest, drodzy braterstwo, tak jest, że my sami z siebie nie jesteśmy w stanie wiele uczynić. Ale czy ofiara naszego Pana całkowicie zwalnia nas z tego, aby walczyć o to, byśmy byli lepszymi ludźmi? Czy ofiara naszego Pana zachęca nas do siedzenia z założonymi rękami i nic nie robienia w kwestii naszego doczesnego, codziennego życia? Myślę, że to nie jest tak. Ofiara naszego Pana tym bardziej zachęca nas do tego, by pracować nad sobą. Bo mamy napisane, że nie rzeczami znikomymi zostaliśmy z marnego naszego postępowania wykupieni, ale czym? Drogocenną krwią naszego Pana. I ta krew powinna być dla nas tym bardziej drogocenna. Wypełnianie pewnych norm moralnych, które są w naszym psalmie wymienione, dotyczą różnych sfer naszego życia. I są te normy jakby testem na to, na ile jesteśmy podatni na wpływ Bożego Słowa i na wpływ samego Pana Boga. Na ile jesteśmy podatni na to, w jaki sposób Pan Bóg nas kształtuje. Stwierdzenie końcowe tego psalmu, które przeczytaliśmy, mówi, że kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Myślę, że to stwierdzenie pokazuje pewną ponadczasowość i wielką wartość pracy nad stawaniem się lepszym człowiekiem. Językiem Nowego Testamentu moglibyśmy powiedzieć, że jest to test sprawdzający pracy nad tym, naszą pracę nad tym, by być wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości, jak pisze apostoł Paweł do Tymoteusza w pierwszym liście. Oznacza to to samo, dokładnie to samo, o czym pisze psalmista. Przejdźmy więc, kochani, do rozważenia tych warunków, o których pisze psalm 15. Spróbujmy sobie te warunki wspólnie przybliżyć. W wersecie 2 naszego psalmu, w pierwszej jego części, mamy powiedziane, że jednym z warunków zamieszkania na świętej Bożej górze jest życie nienaganne i pełnienie tego, co prawe. Że tylko ten, kto tak czyni, na tej górze może się znaleźć. Nasuwa się nam na pewno pytanie, zastanawiamy się nad tym, skąd mamy wiedzieć, co jest prawe. Może nam, którzy już długo zastanawiamy się nad Bożą Księgą, nie jest tajemnicą, co tą prawością jest, ale ktoś, kto pierwszy raz weźmie tą księgę do ręki, no, może powiedzieć, No tak, no jest napisane o prawości, ale co to jest? Właściwie, jakie jest kryterium prawości? Wczoraj tutaj z młodymi mieliśmy rozważania na temat panowania nad swoim językiem i powiedzieliśmy między innymi, że dzisiaj świat daje nam przyzwolenie na wszystko. Nic nie jest takiego, co by nas, co by, gdybyśmy pytali świata o zdanie, nic, nie ma nic takiego, co by powiedzieli, że to nie przystoi, to jest złe, tamto, nie, tego nie rób, bo to nie wypada. Dzisiaj nikogo nie obchodzi nasze postępowanie. I dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do tego, co prawe, czym są te zasady. Sięgnijmy do zapisu księgi proroka Micheasza, do rozdziału 6, do wersetu 8. I tam właśnie ten werset podaje kryterium, co jest miłe, co jest prawe w oczach Bożych. Bo tylko tego powinniśmy szukać. Nie to, co podoba się człowiekowi, ale tego, co podoba się Panu Bogu. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Prorok Micheasz daje więc nam odpowiedź, że Bożym oczekiwaniem wobec człowieka, Bożym kryterium prawości jest wypełnianie jego prawa, rozwijanie miłości do współbliźniego i pokora wobec Stwórcy. Na trzy elementy prorok Micheasz tutaj kładzie nacisk. Zapewne prorok ma tutaj, mówiąc o wypełnianiu prawa, ma tutaj na myśli w pierwszym rzędzie prawo zakonu, bo pisze przecież do Żydów, którzy byli podlegli jurysdykcji tego prawa. Ale z pewnością myślę, że nie uczynimy nadużycia, stosując te słowa do ogółu ludzi i do prawa moralnego spisanego na kamiennych tablicach przez Mojżesza. Bóg pozwolił poznać to prawo ludziom i prawym w oczach Pana Boga jest ten, kto w swym życiu to prawo wypełnia. Właśnie do tego szerszego rozumienia prawa i prawości odwołuje się Pan Jezus, gdy został zapytany o największe przykazanie. Mamy tą historię zapisaną w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 22. Przeczytajmy wersety od 36 do 40. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Ze słów naszego Pana, z tej odpowiedzi na zadane pytanie możemy wywnioskować, że postępowanie zgodne z tym kierunkiem jest zawsze, to znaczy w każdym wieku, w każdej epoce i pod każdym przymierzem, jakbyśmy to określili, takie postępowanie znajduje akceptację u Pana Boga. Ci, którzy w ten właśnie sposób czynią, są w oczach Bożych prawymi. Z pojęciem prawości myślę, że bardzo silnie jest związane pojęcie świętości, czyli odłączenia od tego, co złe, odłączenia od tego, co nieczyste. I właśnie do świętości nakłania nas apostoł Piotr, cytując wprost zapis Tory, zapis prawa mojżeszowego. I w pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, w wersetach od 14 do 16 czytamy takie słowa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I w dalszej części naszego rozważania dowiemy się, co w szczególności składa się na to nienaganne życie i pełnienie tego, co w oczach Bożych jest prawem. Druga część wersetu drugiego mówi nam o drugim warunku, który jest potrzebny dla tych, którzy ubiegają się o to, by być na świętej Bożej górze. Warunek ten mówi, że może tam zamieszkać tylko ten, kto mówi prawdę w sercu swoim. Problem prawdomówności bardzo ściśle wiąże się z 9 przykazaniem dekalogu, które mówi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Kłamstwo jest rzeczą, której Pan Bóg nienawidzi, której Pan Bóg nie toleruje. Zapisy, które potwierdzają to, że tak naprawdę jest, znajdziemy w wielu miejscach, tak Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu. Zacytujemy może jeden z nich z listu apostoła świętego Pawła do Efezjan z rozdziału 4, werset 25, który bardzo na wprost nakazuje, jaka powinna być nasza relacja, jeśli chodzi o kłamstwo. Apostoł Paweł pisze: przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Myślę, kochani, że ta szczególna Boża nienawiść do kłamstwa wynika również stąd, że od samego początku kłamstwem i oszustwem posługuje się Boży przeciwnik, szatan, który jest nazwany w Słowie Bożym kłamcą i ojcem kłamstwa. Takie słowa padają na temat szatana w rozdziale 8, wersecie 44 Ewangelii świętego Jana. Posługiwanie się szatańskimi metodami jest dla Pana Boga czymś nie do przyjęcia, czymś nie do zaakceptowania u Jego dzieci. Psalmista mówi, że prawdę powinniśmy mówić w sercu swoim. I z tego sformułowania można wnosić, że nawet okłamywanie i oszukiwanie samego siebie w swoim własnym sercu jest czymś złym i czymś szkodliwym, czymś, co Panu Bogu się nie podoba. Szczególnie jest to złem, gdy samemu sobie przedstawiamy się w lepszych, bardziej różowych barwach, niż jesteśmy w rzeczywistości. Gdy mówimy sobie: no, w zasadzie nie jest ze mną aż tak źle, bo inni są jeszcze gorsi ode mnie, wtedy myślę, że okłamujemy samego siebie. Nie mówimy prawdy w swoim sercu. Skutkuje to tym, że nie podejmujemy żadnych działań zmierzających do poprawy. Przestrzega o tym apostoł Jakub w swoim liście, mówiąc w rozdziale 1, wersecie 22: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Mówienie prawdy w sercu swoim wiąże się z jeszcze jedną sprawą, jeszcze jednym istotnym problemem: z knuciem zła. Ktoś posługujący się kłamstwem i fałszem jako sposobem na życie nie może być miły Panu Bogu i możemy z całą pewnością, mając przed oczami nasz psalm, powiedzieć, że ktoś taki nigdy nie zamieszka na świętej Bożej górze. O knuciu zła o tym, że jest to zły, niegodziwy sposób postępowania, czytamy w Księdze Przypowieści Salomonowych w rozdziale 6, wersetach od 12 do 15. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach. Mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje, w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę, dlatego nagle spada nań nieszczęście, w okamgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Myślę, że te słowa bardzo wiele mówią o tym, jaki jest stosunek Pana Boga. Jak Pan Bóg ocenia kogoś, kto w swoim sercu nie mówi prawdy, kto chowa tam podstęp i ustawicznie knuje zło, jak mówiły słowa przeczytanych wersetów. Przejdźmy, kochani braterstwo, do trzeciego warunku, o którym mówi psalmista Dawid w naszym psalmie. Na Bożej Świętej Górze znajdzie się tylko ten, kto nie obmawia językiem swoim. Obmowa na pewno w wielu aspektach kojarzy nam się z kłamstwem, bo ze swej natury jest to rzecz podobna do kłamstwa. Jest to również uczynek dotyczący sfery komunikowania się z innymi. Jednak myślę i mam nadzieję, braterstwo, że zgodzicie się ze mną, że obmową może być też powiedzenie o kimś, jak to nazywamy, szczerej prawdy. Ale powiedzenie tego w intencji poniżenia kogoś, w intencji ośmieszenia, czy też odebrania komuś dobrego imienia, czy zaszkodzenia komuś. Również prawda może być krzywdząca, może być obmową. Myślę, braterstwo, tak już wnikając głęboko w nasze serca, że zapewne każdy z nas ma pewne obszary życia, pewne wydarzenia, do których nie chciałby nigdy wracać, których nie chciałby odkrywać przed innymi, także przed współbraćmi. Może jest to sfera, do której nie chciałoby się tak często nawiązywać, nie chciałoby się wracać, chciałoby się to zachować jako sprawy wiadome jedynie Panu Bogu i nam samym, bo tylko my i Pan Bóg wiemy, jak naprawdę te sprawy zostały załatwione. I nawet jeśli są to już sprawy uregulowane, nawet jeśli są to sprawy naprawione wobec Pana Boga, zwyczajnie, myślę, po ludzku wstydzimy się, że kiedyś coś takiego zrobiliśmy. Nie chcemy, by te sprawy stały się własnością publiczną i jakąś pożywką dla taniej sensacji, pożywką dla plotki. Nie chcemy, by przez rozpowszechnianie takich prawdziwych skądinąd i sprawdzonych informacji, jak często nazywa się plotkę lub obmowę, by przez takie coś doszło do utraty naszego dobrego imienia. I niestety strata, do której dochodzi w ten właśnie sposób, jest już stratą nie do odrobienia, bo nie ma chyba sposobu, by było możliwe odbudowanie tego, co tracimy wskutek złego użycia przez kogoś swego języka. W Torze, w Prawie Mojżeszowym, znajdujemy bardzo wyraźne ostrzeżenie przed szerzeniem na czyjś temat oszczerstw, czyli kłamliwych oskarżeń. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 19, w wersecie 16, czytamy: nie będziesz chodził jako obmówca między ludem Twoim, nie będziesz stał o krew bliźniego Twego, jam Pan. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej, nowego przekładu, którego używamy również, brzmi tutaj tak: nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Jam jest Pan. Myślę, że nasuwa nam się pytanie, dlaczego poprzez oszczerstwo możemy nastawać na czyjeś życie. Biblia Gdańska pisze: nie będziesz stał o krew bliźniego. Dlaczego w tak bliskim sąsiedztwie jest, w sąsiedztwie oszczerstwa jest wymieniona wymieniona tak poważna sprawa, jak nastawanie na życie swojego brata. Myślę, że nie bez przyczyny tak właśnie jest napisane, ponieważ zgodnie z prawem zakonu fałszywe, oszczercze oskarżenie kogoś mogło doprowadzić do śmierci oskarżonego wskutek wymierzenia mu przewidzianej zakonem kary. Mogło się to tak zdarzyć, że ktoś fałszywie kogoś oskarżył, tamten drugi, zgodnie z prawem zakonu, został skazany na śmierć. Mogło tak być. I musimy, kochani, pamiętać, że również i dziś obmowa, oszczerstwo zbiera swoje śmiertelne żniwo. I myślę, że zastanawiając się nad naszym psalmem, powinniśmy również jako jedną z lekcji wyciągnąć dla nas to, by uważać w słowach, które wypowiadamy, ostrożnie wypowiadać nasze słowa, by się nie okazało, że sprawia nam przyjemność coś, czego Pan Bóg nienawidzi. Nie powinniśmy też napawać się cudzym grzechem, przyglądać się temu grzechowi, robić pośmiewiska z cudzych słabości, bo nie jest to postępowanie godne tych, którzy w myśl słów tego psalmu chcą zamieszkać z Panem Bogiem na Jego świętej górze. Oczywistą obmową jest również działanie wbrew regule pańskiej, o której czytamy w 18 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, gdy zamiast upominać grzeszącego brata sam na sam, mówimy o tym fakcie wszystkim za wyjątkiem niego. Być może czasami jest to powodowane tym, że może działamy w tak zwanej dobrej wierze. Może oczekujemy, że przez takie działanie ktoś w jakiś sposób zareaguje na to, co złego się dzieje. Ktoś pomoże temu bratu wejść na właściwą drogę. Ale pamiętajmy, że nie jest to reguła postępowania, która jest miła Panu Bogu. Jest to obmowa, która Pana Boga zasmuca. Apostoł Piotr nakazuje, by wszyscy wierzący odrzucili od siebie obmowę razem z innymi grzechami. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale drugim, w wersetach od pierwszego do drugiego, czytamy: odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I myślę, kochani, że o ile bardzo poważnie traktujemy inne rzeczy, które tutaj apostoł Piotr wymienia, staramy się z nimi walczyć, wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość, tak równie mocny nacisk powinniśmy i na obmowę w naszym postępowaniu położyć, dlatego, że jest to jedna z metod, których używa przeciwnik Boży, szatan. W Księdze Objawienia, w rozdziale 12, w wersecie 10, szatan jest nazwany oskarżycielem braci naszych. Stosuje obmowę, potwarz. Natomiast, jak czytamy Księgę proroka Zachariasza, w rozdziale 3, znajdujemy historię o kapłanie Jozuem, po którego prawicy stał szatan, który miał go oskarżać. To szatan jest oskarżycielem naszych braci. Myślę, że każdy, kto chciałby na świętej Bożej górze zamieszkać, nie będzie stosował nigdy szatańskich metod i szatańskich narzędzi działania. W wersecie 3 naszego psalmu, w drugiej jego części, znajdujemy kolejny warunek. Warunek 4 pobytu na świętej górze Bożej. że może się tam znaleźć tylko ten, kto nie czyni zła bliźniemu swemu. I myślę, że chyba nie jest zaskoczeniem takie sformułowanie dla nas, bo również prawo zakonu nakazywało nie tylko niewyrządzanie zła bliźniemu, ale również miłowanie go jak siebie samego. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, a 18 wersecie czytamy: nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Jam jest Pan. Może częściej te słowa kojarzymy z Nowym Testamentem, z tym, o czym mówi Pan Jezus. Ale są one również jednym z nakazów Tory, jednym z nakazów prawa mojżeszowego. Według takiego właśnie nakazu nieczynienia zła swemu bliźniemu i miłowania go mieli postępować synowie Izraela wobec innych synów swojego ludu, bo to oni stanowili dla nich bliźni. Myślę, że ten nakaz nie stracił do dziś nic ze swej aktualności. I tak jak niegdyś ten nakaz regulował kontakty między współbraćmi Żydami, tak dziś powinien być również brany przez nas pod uwagę w relacjach pomiędzy wierzącymi i braćmi w Chrystusie. Apostoł Paweł wyjaśnia jednak, że naszych dobrych uczuć nie powinniśmy ograniczać jedynie do naszych współbraci. Nic nie tracimy na tym, jeśli coś dobrego uczynimy również innym, nie tylko tym, z którymi na co dzień mamy kontakt w zborze. W liście do Galacjan w rozdziale 6, a w wersecie 9 czytamy właśnie słowa apostoła świętego Pawła, który mówi: przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Więc myślę, że ograniczenie się jedynie do domowników wiary nie jest rozwiązaniem najlepszym. Pan Jezus również w swoim nauczaniu odwołuje się do tego nakazu wzajemnego miłowania się, gdy w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 13 mówi słowa zapisane przez ewangelistę: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nasuwa się takie pytanie, dlaczego to przykazanie ma być nowe? Przecież już przed chwilą czytaliśmy o tym, że również w prawie mojżeszowym, w Torze, o tym przykazaniu była mowa, że powinni się współbracia wzajemnie miłować. Mojżesz zapisał bardzo podobne słowa. Myślę, że nowe przykazanie, o którym Pan Jezus mówi, jest dlatego nowe, kluczem do rozwiązania zagadki tej nowości tego przykazania jest to, że nikt z ludzi aż do czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa nie dał przykładu aż tak wielkiej miłości. Nikt nie umiłował aż do tego stopnia jak nasz Pan i właśnie tej miłości powinniśmy naśladować w relacjach ze współbraćmi. Wyjaśniają to słowa zapisane nieco poniżej przez ewangelistę świętego Jana w rozdziale 15, w wersetach 12 i 13. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto swoje życie kładzie za przyjaciół swoich. Na tym właśnie polegała ta nowość przykazania. Pan Jezus położył życie, położył również życie za nas i umiłował nas nawet wtedy, gdy jeszcze tkwiliśmy w naszych grzechach. Trzecia część wersetu trzeciego mówi o tym, że piątym warunkiem pobytu na Bożej Górze i zamieszkania w Jego przybytku, w Jego namiocie jest to, że nie będziemy znieważać swego sąsiada. Znieważanie sąsiada oznacza niewłaściwe, lekceważące traktowanie tych, obok których na co dzień żyjemy. Gdziekolwiek mamy takie kontakty, w miejscu zamieszkania, w pracy, w szkole, również w domu, gdy nie cała rodzina jest tego samego przekonania. Sąsiedzi to ci ludzie, którzy na co dzień są naszymi sąsiadami, na co dzień są w naszym towarzystwie. I myślę, że zasada ta, mówiąca o nieznieważaniu sąsiada, obejmuje również bardzo mocno swym zasięgiem nas jako naśladowców Pana Jezusa Chrystusa. Jako naśladowców, którzy powinni być przecież światłem dla innych. Zastanówmy się, jakie wskazówki mogłyby być nam pomocne, byśmy mogli wykonać to zalecenie. I myślę, że sam Pan Jezus daje nam tu jasną radę, która wyznacza nasz kierunek działania. Radę, która jest zapisana w rozdziale 7, w wersecie 12 Ewangelii świętego Mateusza. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Ta wspaniała i bardzo mądra zasada mobilizuje nas do tego, by nie krzywdzić ludzi wokół nas, aby nie sprawiać im przykrości i nie wyrządzać zła, nawet w przypadku, gdy w jakiś sposób różnią się od nas. Gdy różnią się w podejściu do życia, gdy różnią się w poglądach, zasada podana przez Pana Jezusa wskazuje na to, że możemy, stosując tą zasadę, spodziewać się również wzajemności, jeśli komuś uczynimy coś dobrego. Na tę samą zasadę zwraca również uwagę apostoł Paweł w słowach zapisanych w liście do Rzymian w rozdziale 12, w wersetach 17 i 18. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Myślę, że pomimo, że żyjemy w czasach powszechnej agresji, promowania przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, promowania przebojowości i roztrącania ludzi łokciami dookoła nas i to w różnych sferach życia, powinniśmy starać się jednak realizować w naszym życiu te mądre i pomocne nam biblijne dorady. Powinniśmy starać się może być, dołożyć wysiłku w naszym życiu, by być trochę innymi niż ludzie, którzy nas otaczają. Dawać im do myślenia swoim postępowaniem. Przejdziemy w tej chwili do wersetu 4 naszego psalmu. W pierwszej części tego wersetu czytamy o 6 warunku przebywania na świętej Bożej Górze. Jest tam napisane, że ktoś, kto chciałby przebywać w Bożym przybytku, na świętej Bożej Górze, sam czuje się wzgardzony i niegodny. W Biblii Gdańskiej ten werset troszeczkę inaczej brzmi, troszeczkę inną wymowę ma. Tam jest pierwsza część wersetu przetłumaczona, przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik. Ja ponieważ używam nowego tłumaczenia, więc pozwólcie, braterstwo, że spróbuję się skoncentrować na tym, jak ten werset mówi, omawia nowy przekład Biblii, Biblia Warszawska. Gdy przeglądamy karty Starego Testamentu, bardzo często znajdujemy wzmianki o tym, że pokora jest przez Pana Boga nagradzana, a pycha zawsze przywodzi do zguby. Wiele takich fragmentów w Słowie Bożym znajdziemy. Może nie jest to łatwe, by na co dzień o tym zaleceniu pamiętać, by to zalecenie w naszym życiu stosować, by nie wywyższać się ponad innych i nie być wyniosłym w stosunku do swojej osoby. Każdy z nas na pewno wewnątrz odczuwa jakąś podświadomą potrzebę bycia poważanym, bycia chwalonym, bycia wskazywanym jako wzór cnót, wzór dobrego postępowania. Jednak musimy pamiętać o tym, że jest to stan serca, który nie podoba się Panu Bogu. Bo to właśnie pokora i poczucie dystansu do własnych osiągnięć jest tym, co Pan Bóg akceptuje. Pięknym i bardzo przekonywującym przykładem pokory, jaki opisuje Stary Testament, jest postać sługi Bożego Mojżesza. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, a w wersecie 3, mamy piękne świadectwo służby Mojżesza. Jest tam napisane, że Mojżesz był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Myślę, braterstwo, że jest to dla nas piękny wzór do naśladowania. Także z tego męża Bożego możemy wiele lekcji wyciągnąć z jego życia, z jego sposobu postępowania. I znając historię życia Mojżesza, możemy powiedzieć, że nie ma przesady w tych słowach, że został tak właśnie przez Słowo Boże określony i nazwany. I myślę, kochani, że również dziś ci, którzy chcieliby podobać się Panu i w przyszłości zamieszkać na Jego świętej górze, powinni odznaczać się tą właśnie cechą, cechą pokory. Bo jak powiedzieliśmy na wstępie, nic nie zmieniło się od czasów Starego Testamentu. Cechy, które podobają się Panu Bogu, są takie same od wieków. Paweł, apostoł, doradza wierzącym utrzymywanie pokornego i uniżonego stanu serca słowami, które są prawie dosłownym cytatem lub nazwalibyśmy to parafrazą rozważanego przez nas psalmu. W liście do Filipian w rozdziale 2, a w wersecie 3 czytamy: nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Kolejna wspaniała zasada, która wprowadzona w życie i właściwie stosowana, zapewnia wzrost w pokorze. Ileż konfliktów, ile problemów, ile rozgoryczenia w naszych domach, w naszych zborach udałoby się uniknąć, gdybyśmy tylko pamiętali o tym, że to innych mamy uważać za wyższych nad siebie. Innych mamy uważać za bardziej zacnych i to dla innych mamy szukać dobra, a nie dla samego siebie. W drugiej części wersetu 4 badanego przez nas psalmu znajdujemy 7 już warunek pobytu na świętej Bożej Górze. Jest tam napisane, że na Bożej Górze może się znaleźć tylko ten, kto czci tych, którzy się boją Pana. Kolejna zasada postępowania, którą na wprost, mówiąc dzisiejszym językiem komputerowym, możemy przekopiować do naszego poświęconego życia. Bo czyż nie są godni szacunku i miłości ci, którzy boją się Pana, którzy nas otaczają, którzy ustawicznie poszukują w swym życiu Bożych ścieżek. Czy nie powinniśmy dokładać starań, by z wierzącymi i bojącymi się Pana obchodzić się z szacunkiem i czcią? Znamy na pewno zapisy Słowa Bożego mówiące o darzeniu czcią i uznaniem tych, którzy wypełniają zaszczytną posługę w zborach pańskich, którzy są pasterzami trzody w zborach pańskich. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 5, w rozdziale, w wersecie 12 i 13 czytamy: a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miejcie jak najgoręcej i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. I to jest piękna zasada, myślę, że warta stosowania w naszym życiu. Czy jednak ta zasada wyczerpuje to zagadnienie? Zagadnienie czczenia tych, którzy się boją Pana? Myślę, że nie, bo cześć i szacunek powinniśmy oddawać wszystkim wierzącym, wszystkim, którzy starają się w swoim życiu naśladować naszego Zbawiciela. W liście do Rzymian, w rozdziale 12, a w wersecie 10, apostoł święty Paweł napisał: miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Apostoł Paweł mówi tutaj o współzawodnictwie. Nie mówi o rywalizacji, którą możemy zauważyć, patrząc dookoła nas, gdzie widać ciągłe pole bitwy. Bitwy o wpływy, o zyski, o prestiż, o własne dobro w najbardziej złym i egoistycznym wydaniu. Apostoł zwraca naszą uwagę na szlachetne współzawodnictwo, na coś, co pomaga nam współzawodniczyć w piękności, współzawodnictwie o szlachetne cele, i takie współzawodnictwo pomaga się, podoba się Panu Bogu, prowadzi do rozwoju doskonałej miłości, o którą powinniśmy wszelkimi naszymi siłami zabiegać. W trzeciej części wersetu 4 znajdujemy 8 warunek pobytu na Bożej Górze. Jest tam napisane, że na Bożej Górze może zamieszkać tylko ten, który choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Ten warunek wspomniany przez psalmistę dotyczy również sfery naszej prawdomówności. Ale nie tylko, bo dotyczy również bardzo szeroko rozumianej prawości i szlachetności człowieka oraz tego, co nazwalibyśmy dzisiejszym językiem wiernością. Ludzi, którzy mają szacunek do raz danego słowa, darzymy najczęściej uznaniem. Są tacy ludzie, którzy uznają ważność swoich obietnic, wskazywani jako przykład do naśladowania. Często takich ludzi, którzy uważają swoje słowo za coś, z czym powinni się bardzo liczyć, nazywamy ludźmi honoru, nazywamy wiernymi przyjaciółmi. I najwyraźniej również Panu Bogu mili są ci, którzy nie wycofują się z raz złożonej obietnicy. Mili są ci, którzy dotrzymują swych zobowiązań, nawet jeśli te zobowiązania wiążą się z pewnym uszczerbkiem dla nich samych. Jest tutaj mowa o tym, że nawet jeśli na własną szkodę złożymy obietnicę, złożymy przysięgę, nie powinniśmy się z niej wycofywać. Potwierdzanie swych zobowiązań przysięgą czy złożeniem ślubu było w czasach Starego Testamentu zjawiskiem bardzo powszechnym. I są też wzmianki o tym, że przysięgał również sam Pan Bóg a także odebrał przysięgę od swojego ludu izraelskiego, gdy było zawierane przymierze zakonu. W piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 29 czytamy, że aby pod przysięgą wejść w przymierze z Panem, Bogiem Twoim, jakie Pan Bóg Twój dziś z Tobą zawiera, aby dziś ustanowić Cię swoim ludem, a On będzie Twoim Bogiem, jak obiecał i przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie obyło się tutaj bez złożenia przysięgi. Przysięgano i składano śluby również w innych okolicznościach. Na przykład w podzięce za błogosławieństwo i pomoc Pana Boga. Zapewne pamiętamy przykład pewnej przysięgi Jeftego, który złożył Panu Bogu ślub, może ślub nieco pochopny i nie do końca przemyślany, ale jednak był to ślub, była to obietnica. W Księdze Sędziów czytamy o tej historii w 11 rozdziale. Jefte nie wahał się wywiązać ze swojego ślubu. Pan Bóg nie zmusza nas do żadnych przysiąg, deklaracji czy zobowiązań, pozostawiając tą sferę naszej dobrej woli, naszemu sumieniu, naszym chęciom i naszemu rozsądkowi. W Księdze Kaznodziei znajdujemy nawet doradę, że lepiej byłoby w ogóle powstrzymać się od ślubów, powstrzymać się od przyrzeczeń, gdyby miało się okazać, że tych przyrzeczeń nie wypełnimy, że coś mogłoby stanąć nam na przeszkodzie w ich wypełnieniu. Przeczytajmy słowa kaznodziei Salomona w rozdziale 5, wersety 3 i 4. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Szczególną uwagą i szczególną troską powinniśmy, braterstwo, otoczyć chyba najbardziej wartościowy i najbardziej istotny ślub, jaki składamy w naszym życiu. Ślub związany z realizacją naszego poświęcenia. I myślę, że w naszym życiu powinniśmy szczególnie o tym pamiętać, że ślubowaliśmy Panu Bogu. Powinniśmy pamiętać o tym, by szczególnie ten nasz ślub poważnie traktować. W drugim liście Piotra, w rozdziale 2, w wersetach 20 i 21 czytamy: jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Słowa bardzo mocne, które mówią właśnie o tych, którzy swoich ślubów nie dotrzymali, którzy wycofali się z tego, co Panu Bogu kiedyś obiecali. Niezmienność naszych deklaracji, niezmienność naszych zobowiązań jest niezmiernie ważna również w kontaktach z innymi ludźmi. Począwszy od zobowiązania małżeńskiego, poprzez wszelkie układy biznesowe, a na zobowiązaniach sąsiedzkich skończywszy. Panu Bogu nie jest obojętne, w jaki sposób podchodzimy do naszych obietnic, do naszych zobowiązań, do ich realizacji. Jeśli chcemy być przedstawicielami Pana Boga, jeśli chcemy być światłami i stwarzać jak najwięcej sytuacji, gdy inni ludzie chwalą Pana Boga z naszego powodu, z powodu naszych dobrych uczynków, nie możemy pozwolić sobie w naszym życiu na bardzo wątpliwy i złudny luksus oszukiwania i krętactwa. Bo wtedy przynosilibyśmy naszemu Panu Bogu tylko ujmę. W Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale, a 16 wersecie są zapisane słowa: tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jeśli inni ludzie zobaczą w nas zło, zobaczą w nas chęć oszukiwania, czy zobaczą, że jesteśmy ludźmi niewiarygodnymi, którzy nie dotrzymują swoich obietnic, jak mają chwalić naszego Ojca, który jest w niebie? Jakie świadectwo wtedy wydawalibyśmy Panu Bogu? Jakie świadectwo wydawalibyśmy naszym współbraciom? Dlatego myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, by nasze słowo, nasze zobowiązania były wiarygodne. Przejdźmy już do 5, ostatniego wersetu naszego psalmu 15. I tam znajdujemy kolejny, 9 warunek przebywania na świętej Bożej górze. Jest tam mowa o tym, że na świętej Bożej górze znajdzie się ten, kto pieniędzy swych nie pożycza na lichwę. Jest to bardzo ciekawy warunek przebywania na świętej górze. Właściwy użytek z naszych pieniędzy i z dóbr, jakie posiadamy. Prawo Tory również bardzo wyraźnie zabraniało pobierania lichwy od współbrata. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, czytamy w wersetach od 35 do 37. Jeśli zubożeje twój brat i podupadnie, a ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie, nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Myślę, kochani, że możemy czuć się stosunkowo bezpiecznie, jeśli chodzi o ten warunek ujęty w kwestiach materialnych. Bo z pewnością nikomu z nas nie przychodzi na myśl, by bogacić się na czyjejś trudnej sytuacji i pożyczać pieniądze tylko pod warunkiem, że otrzymamy je ze zwielokrotnionymi odsetkami. A tym bardziej, jeśli chodzi o naszego współbrata, któremu powinniśmy jak najbardziej pomagać i udzielać wszelkiego możliwego wsparcia. Mamy jednak w Słowie Bożym częste przykłady tego, że Pan Jezus idzie jeszcze nieco dalej w interpretacji nakazów Tory. Pan Jezus znacznie podnosi poprzeczkę w zakresie udzielania pożyczek. W Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 6, w wersetach 34 do 36 czytamy: a jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I musimy powiedzieć, kochani braterstwo, że chyba te słowa robią na nas nieco większe wrażenie niż ten zapis Tory z prawa mojżeszowego. O ileż trudniej jest postąpić w ten sposób, o którym Pan Jezus mówi. O ileż więcej dobrych uczuć musi być w nas, w naszych sercach, byśmy byli zdolni pożyczać, nie spodziewając się zwrotu. Czyli po prostu podarować coś komuś będącemu w potrzebie. I to nawet bez drobiazgowej analizy, czy jest to ktoś wierzący, czy nie. Pan Jezus mówi o tym, że powinniśmy być dobrzy również i dla niewdzięcznych. Jest to na pewno bardzo trudne wyzwanie dla nas. Trudne wyzwanie, z którym być może coraz częściej spotykamy się w naszym życiu, bo coraz więcej ludzi dookoła nas jest potrzebujących pomocy i wsparcia. Myślę, że niepożyczanie na lichwę oznacza również zachowanie właściwego dystansu i właściwych proporcji do kwestii posiadania i pomnażania dóbr materialnych. Często słyszy się, że my jesteśmy na ziemi jedynie szafarzami dóbr naszego Pana, a wszystko, co posiadamy, jest Jego własnością. I myślę, że jest to prawda. I brakuje może czasem tylko jednego. Brakuje nam czasem tylko myślenia o tym, w jaki sposób właściciel naszych dóbr, nasz Pan, chciałby, aby te dobra były wykorzystane. Jaki sposób ich zagospodarowania sprawiłby właścicielowi największą przyjemność, największą radość. Może więc powinniśmy rozważyć w naszym życiu, czy powinniśmy nasze pieniądze angażować w jakieś obiecujące przedsięwzięcia finansowe, które kuszą wielkimi zyskami. Najczęściej bywa tak, że z takimi wielkimi operacjami finansowymi kończy się jedynie na obietnicach. Najczęściej, najmilej widziani są naiwni, którzy chcą stracić swoje pieniądze po prostu. A jeśli już obiecuje się duże zyski, to powinniśmy też czasem zastanowić się, jakim kosztem te zyski są osiągane. Czy przypadkiem nie jest tak, że ktoś po to, abyśmy my osiągnęli nasz wielki zysk, czy ktoś przypadkiem nie stracił całego dorobku swojego życia, bo świat w dzisiejszym czasie rządzi się dość bezwzględnymi prawami. Pożyczanie na lichwę może mieć jeszcze jeden aspekt. Aspekt zupełnie niewymierny. Myślę, że powinniśmy także w tym kontekście pożyczania pieniędzy na lichwę mieć na uwadze jeszcze jeden problem. Nie powinniśmy myśleć w naszym życiu kategoriami, że robię jakiś dobry uczynek i pomagam komuś jedynie wtedy, gdy spodziewam się z tego tytułu profitów i zysków, ale nie w sferze materialnej. Nie mam tu na myśli tego, że ktoś nam zwróci z wielkimi odsetkami, ale zupełnie w sferze niematerialnej, że zechcemy komuś pomóc i zrobić dla kogoś dobry uczynek tylko wtedy, gdy jesteśmy widziani, gdy ma to wpływ na osiągnięcie przez nas dobrego wizerunku, na osiągnięcie przez nas odpowiednich zasług, czy na osiągnięcie wypromowania swojej osoby. Musimy pamiętać, że takie działanie jest również jednym z aspektów pożyczania na lichwę, po to, by na tym w jakiś sposób skorzystać. Działanie oparte na takich właśnie mechanizmach Panu Bogu się nie podoba. Na Jego świętej górze nikt taki nie może zamieszkać. I myślę, że również w naszym poświęconym życiu powinniśmy to brać pod uwagę. W drugiej części ostatniego, piątego wersetu psalmu mamy zapisany ostatni już, dziesiąty warunek, że na świętej Bożej górze nie może zamieszkać nikt, kto dałby się przekupić przeciw niewinnemu. Tam może być tylko ktoś taki, kto jest nieczuły na takie przekupstwo. Nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. I można ten zapis psalmisty zrozumieć zupełnie na wprost. Możemy zrozumieć go w warstwie literalnej i również on ma swoją wymowę. Że przyjmowanie korzyści finansowych, jak to dzisiaj ładnie się nazywa, w zamian za spełnienie oczekiwań dotyczących przebiegu jakiegoś procesu sądowego, jest rzeczą, która nie podoba się Panu Bogu. Takie przypadki często widzimy, często są one nagłaśniane przez media. Są to przypadki szczególnie z życia tak zwanych wyższych sfer. Także w naszym kraju, gdzie to właśnie pieniądze wytyczają ramy obowiązującego prawa. Im więcej kto zapłaci, tym prawda i prawo jest bardziej po jego stronie. Praktyki takie są przez Słowo Boże jednoznacznie potępiane, bo nie może być inaczej, bo Pan Bóg jest Bogiem prawdy, sprawiedliwości i prawa. Panu Bogu nie może się podobać posługiwanie się, jak już powiedzieliśmy wcześniej, szatańskimi sposobami, które nie zważają na cudzą krzywdę. W piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 16, w wersetach 19 i 20 czytamy nakaz Tory, który Mojżesz zapisał: nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan Bóg twój. W Księdze Przypowieści Salomonowych, w rozdziale 17, w wersecie 23 mamy zapisane: bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. I myślę, że jest to zasada, która bardzo celnie opisuje to, co dzisiaj możemy widzieć. Dla chrześcijanina, dla wierzącego, poświęconego człowieka, swoistym przykładem przekupstwa przeciw niewinnemu jest stronniczość i wzgląd na osoby, przed czym przestrzega nas apostoł Jakub w swoim liście. W rozdziale 2, w wersetach od 2 do 4 listu Jakuba czytamy: bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Tak więc na naszą ocenę współbrata, czy w ogóle człowieka, w ogóle nie powinno w żaden sposób wpływać to, co naszymi oczami możemy zobaczyć. Strój, waga noszonej biżuterii, rodzaj, ani też stan majątkowy, ani też, myślę, pozycja społeczna lub pozycja w zborze. Przykładem, bardzo pięknym przykładem bezstronności, a jednocześnie możemy powiedzieć, że chyba wielkiej odwagi, może być fakt, no, muszę nazwać to językiem biblijnym, zganienia apostoła Piotra przez Pawła apostoła w sytuacji, gdy obłudnie, nieszczerze postępował w kontaktach z braćmi z pogan. I apostoł Paweł przyznaje się do tego, że tak się stało. W liście do Galacjan, w rozdziale 2, w wersetach od 11 do 14 czytamy: a gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Gdybyśmy chcieli wyciągnąć z tej lekcji konkretne wnioski, z tej konkretnej sytuacji, Paweł apostoł nie zwracał w tym momencie uwagi na to, kim jest apostoł Piotr. Nie zwraca uwagi na to, że apostoł Piotr był o wiele wcześniej apostołem niż on. Nie zwracał uwagi na to, jaką pozycję ma święty Piotr w Kościele. Analizował tylko sytuację w oderwaniu od osób, których ta sytuacja dotyczyła. I przyniosło to na pewno owoce w postaci potrzeby zwrócenia uwagi na niewłaściwość tego postępowania i owoce w postaci na pewno korzystnych zmian w zachowaniu tych braci. Myślę, że powinno to być również dla nas wzorem, aby nie pomijać milczeniem nieprawidłowości, jakie zauważamy w ciele pańskim. I to niezależnie za czyją sprawą powstają. Z pewnością dokonanie takiej oceny w zupełnym oderwaniu od osoby jest rzeczą niełatwą. Jest rzeczą, której pewnie wszyscy musimy się w pewien sposób uczyć. Powinniśmy jednak w naszym życiu starać się przykładać starań do tego, by nie dać się przekupić. Kochani braterstwo, chciałbym, aby te warunki zamieszkania na świętej Bożej Górze, które znajdujemy w Psalmie 15, pomogły nam w rozwijaniu naszego człowieczeństwa, aby ono było podobne do wzoru, który zostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus, aby te warunki, które podaje Psalm 15, utwierdzały nas w dobrych postanowieniach odnośnie naszych kontaktów z innymi ludźmi. I pamiętajmy, że w naszym życiu, jeżeli będzie tak, że uda nam się postępować według jednej naczelnej zasady, o której mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale, a 10 wersecie, gdzie jest napisane: miłość bliźniemu zła nie wyrządza, wypełnieniem zakonu jest miłość. Jeśli według tej zasady uda nam się postępować, to wszystkie inne zasady, które są obudowane dookoła, które są tylko takimi wspomagającymi, okażą się dla nas niepotrzebne. Więc taką centralną zasadą postępowania jest zasada miłości. Miłości względem Boga i względem tych, którzy nas otaczają. Ostatni fragment naszego psalmu daje nam takie bardzo optymistyczne zapewnienie, że ten, kto według tych zasad postępuje, kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Jest to zapewnienie zwycięstwa i tego, że ktoś, kto żyje według takich zasad, kto wciela je na co dzień w swoim życiu, będzie miał akceptację u Pana Boga. Będzie mógł zamieszkać w Jego przybytku, w Jego świętej górze. I przypuszczam, że może nieprzypadkowo się stało tak, że tych zasad omawianych w Psalmie 15 jest 10. Myślę, że jest to dosyć ładna analogia do tego, co napisał Mojżesz na swoich tablicach. Jest to jak gdyby odbicie tego, może nie odbicie na wprost, ale odbicie ducha tego, o czym piszą, o czym pisze Dekalog, o czym mówią zasady prawa 10 przykazań. Chciałbym, aby na koniec zabrzmiały słowa z innego psalmu, z psalmu 27, jego werset 4 chciałbym zacytować. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Niech więc, kochani braterstwo, dobry Pan Bóg wesprze nasze usiłowania i pobłogosławi wszelkie nasze wysiłki, abyśmy byli godni tego, by znaleźć swe miejsce na górze Pana i w Jego domu. Amen.
Dziękuję.